14 minut po godzinie 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej siatkówka, nie piłka ręczna. Tutaj mieliśmy na weekend derby. A oprócz tego koszykówka, piłka nożna, sporty walki, tenis stołowy i żużel. Sporo tego, więc zaczynamy. A na początek siatkówka. Pewne zwycięstwo Astry Nowa Sól w lubuskich drugoligowych derbach lubuskich. Astra zwyciężyła w sobotę w Zielonej Górze miejscowe AZS UZ 3-1. Gospodarze właściwie tylko w pierwszym secie postawili się Nowosolanom. Wygrali 25-18. No a w kolejnych partiach to już dominacja przyjezdnych. Astra wygrała kolejno w drugim secie do 14, w trzecim do 18, w czwartym do 16. No i cały mecz, jak już wspominałem, 3-1. Na tym spotkaniu był Maciej Noskowicz i posłuchamy jego relacji.
Przemysław Jeton, trener Astry Nowa Sól. No co tu dużo mówić. Stłamsiliście rywala poza pierwszym setem. Właściwie wydawało się, że no, dominujecie zdecydowanie. Jak twoim okiem ten mecz wygląda?
Gdzieś tam widzieliśmy, że zespół z Zielonej Góry już traci ten wiatr, żagle. I naszym jedynym zadaniem było im nie pomagać i w dalszym ciągu utrzymać koncentrację i swoją grę. To się udało i no nie ukrywam, że bardzo się cieszymy, bo po tym spotkaniu z żeganiem gdzieś tam nasze morale spadły, a tutaj taka konfrontacja, że derby, tak, takie znane w zasadzie, takie już takie bardziej konkretne, no mecz lidera z wiceliderem na ich parkiecie, wygrywamy za 3 punkty, więc mam nadzieję, że już z powrotem wskoczymy na odpowiedni tor.
Wiktor Zasowski, grający trener AZS-u Zielona Góra, no wynik mówi dużo, jak zwykle, aczkolwiek przebieg meczu mnie zastanawia, powiem szczerze, bo pierwszy set świetnie, rewelacyjnie weszliście w mecz, a potem tak jak się role odwróciły, to już nie było odwrotu. Jak skomentujesz to wszystko, co się działo dzisiaj w hali UZ-u?
Mi też ciężko odpowiedzieć na to pytanie, co się stało po pierwszym secie, ale te 3 pozostałe sety, gdzie nasz pierwszy pewnie wygrany. 3 pozostałe, to nawet punkt zaczepienia nie mogliśmy złapać, bo zaczynamy drugi i trzeci set od porażek 2-5, 2-6. No to ciężko później się goni. Goniliśmy, a w czwartym secie trochę później siedliśmy i też zdecydowanie. Także no, brak konsekwencji może też w ataku.
Maciej Januszewski, Astra Nowa Sól.
Wcześniej jak grałem w Nowej Soli, przyjeżdżaliśmy do Zielonej Góry, to też zawsze udawało się wygrywać. Także dziś tutaj na pewno hala pomogła, znajomość hali pomogła. Trochę przespaliśmy dzisiaj pierwszego seta, ale później myślę, że wróciliśmy już na właściwe tory. Fajnie, bo wszyscy w miarę pograli. Uzupełnialiśmy się na boisku i to cieszy na pewno. I cały czas dążymy do tego, żeby grać jak najlepiej.
Właśnie pytanie, co w tym pierwszym secie? Nie weszliście dobrze w mecz, byliście tacy ospali, ale później no, miałem wrażenie, że no, mierzycie wręcz kolegów z Zielonej Góry.
Wydaje mi się, że możemy być trochę zmęczeni podróżą tutaj do Zielonej Góry, bo jednak najdalszy wyjazd chyba. No to oczywiście tak pół żartem, pół serio. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Zielona Góra na pewno wyszła z nastawieniem, żeby tutaj pokazać nam, że to jest ich hala, że tutaj naprawdę grają dobrze. Nie bez powodu są w czołówce tabeli, także na pewno w siatku tutaj potrafią grać i tutaj pokazali to w pierwszym secie. Mówię, my trochę przespaliśmy chyba, ale też oni na pewno też naskoczyli na nas i to u nich zaprocentowało. Potem wróciliśmy do swojej gry i było już okej. Okay.
Mateusz Ruciński, AZS Zielona Góra.
Myślę, że kluczowe było to, że odrzuciliśmy choć siatki w pierwszym secie. Udało nam się ustawiać podwójny blok i oni się dużo mylili. Od drugiego seta tam zmienili przyjmującego, bardzo dobrze przyjmowali i myślę, że no, mogli się bawić. No bawili się ogólnie, mieli pojedynczy blok cały czas, bardzo dobrze grali w ataku. Myślę, że to było kluczowe, szczególnie u nas zagrywka i ich przyjęcie.
No dobra, to jest raz, ale wy im dalej w las, tym to właściwie wszystko siadło, miałem wrażenie. I takie morale siatkarskie i komunikacja między wami. Miałem wrażenie, że chcecie jak najszybciej zejść z parkietu już czwartej partii, bo tak to wszystko nie wychodziło.
No, w takim razie niedobrze to wyglądało, jak tak, ale no, myślę, że to było no, kluczowe było to, że Astra grała coraz lepiej też i no z autą automatycznie my troszkę w dół schodziliśmy i nie wiem, ciężko coś dodać. No, Astra na pewno przyjmowała, no moim zdaniem to było kluczowe. Przyjęcie mieli w punkt, oni pewnie bardzo się czuli i u nas ta pewność schodziła z piłki na piłkę w dół.
Mateusz Nożewski, Astra Nowa Sól. Dzisiaj zmiażdżyliście kolegów z Zielonej Góry, tak nazwijmy rzecz po imieniu, poza pierwszym setem. No to tutaj nie mieliście litości chyba dla kolegów z Zielonej Góry, tak można powiedzieć?
Tak można powiedzieć, no gdyby nie ten pierwszy set, który można powiedzieć na własne życzenie oddaliśmy, bo popełniliśmy bodajże 11 błędów własnych, tam trener nam wyliczał. Nie wiem, czy za bardzo chcieliśmy po tym żeganiu pokazać tutaj w tym meczu na szczycie, kto jest tym lepszym zespołem. W każdym bądź razie, no kolejne 3 sety to diametralna zmiana. mniej błędów z naszej strony i wynik też diametralnie inny. Fajnie, fajnie, troszkę szkoda, że to tak wyglądało dla kibiców, ale my się cieszymy, już zastanawiamy się nad kolejnym przeciwnikiem, czyli nad Miliszem.
Mateusz Stachanowicz, jeden z zawodników AZS-u.
Pierwszy set był fajny w naszym wykonaniu, myślę, że po prostu Astra poprawiła znacząco grę od drugiego seta i stłamsili nas strasznie, nic się nie dało zrobić. Może i by się dało, gdybyśmy lepiej grali, ale graliśmy fatalnie od tego drugiego seta.
Właśnie, człowiek sobie zadaje pytanie, czy to wygraliście słabo, czy Astra zagrała naprawdę fajnie od drugiego seta, czy jedno i drugie?
Ja z odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zagraliśmy fatalnie dzisiaj. Od drugiego seta zagraliśmy fatalnie, nic nie umując jeszcze, bo też zaczęli dużo lepiej po prostu grać od tego drugiego seta, no ale bardzo im pomogliśmy w tym zwycięstwie za 3 punkty.
Spoglądamy na tabelę grupy czwartej drugiej ligi siatkarzy. No i po 7 kolejce liderem Astra po tym zwycięstwie w Zielonej Górze. Nowosolanie mają na koncie 6 meczów, bo to jest taka grupa, że jest 9 zespołów i w każdej kolejce ktoś pauzuje. No i w 6 meczach uzbierali 15 punktów. Na drugim miejscu Bielawianka Bielawa, obecnie po 7 spotkaniach 13 oczek, a Zielonogórzanie po tej porażce spadli na miejsce 3. Mają 12 punktów zgromadzonych w 6 spotkaniach. Tuż za nimi Sobieski Żagań, bo po zwycięstwie w Sycowie zespół trenera Krzysztofa Dobka wskoczył na 4. miejsce, ma 11 oczek. Mieliśmy w minioną sobotę także derby w piłce ręcznej. No i tutaj w drugiej lidze w Nowej Soli Trójka rywalizowała z Zewem Świebodzin. Ostatecznie gospodarze tego pojedynku zwyciężyli 29-27. Mecz przebiegał pod dyktando Zewu, ale ostatnie 2 minuty zadecydowały właśnie o sukcesie miejscowych. Na tym spotkaniu był Marek Staniszewski.
Michał Wysocki, UKS Trójka Nowa Sól. To, co wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Jak to zrobiliście?
Na gorąco to naprawdę mi samemu ciężko powiedzieć, co się stało, bo tak naprawdę wszystko się zmieniło, kiedy wyszliśmy każdy swego obroną. Chyba 3-4 szybkie kontry. Naprawdę ciężko mi określić, bo ten mecz pokazał, że w tym sporcie jest naprawdę wszystko możliwe, bo przegrywać tak naprawdę cały mecz, Świebodzin trzyma cały mecz 5-bramkową przewagę i przegrywa na koniec nie jedną, a 2 bramkami, coś niesamowitego. Najfajniejsze jest to, że tak naprawdę można powiedzieć, że przez całą drugą połowę nie było mnie tak naprawdę w meczu, bramkarze też za dużo przez cały mecz nie obronili, przychodzi ostatnie 10 minut, każdy gra naprawdę profesjonalnie. Jeden zawodnik broni, drugi już czai się na przechwyt, wychodzą szybkie kontry. No, naprawdę coś niesamowitego.
Maciej Orliński, UKS Trójka Nowa Sól. Gdy ekipa gości prowadziła 5 bramkami, no to chyba tutaj niewielu wierzyło w to, że możecie odwrócić losy spotkania.
Piłka ręczna nieraz taki scenariusz pokazała, że przygrywa się 8, w finale nawet Ligi Mistrzów i można mecz wygrać, to dlaczego my w drugiej lidze, przegrywając 5-6 bramkami, w ostatnich 5 minutach nie możemy tego wygrać. Trener wziął czas, poukładał zespół, zmieniliśmy koncepcję gry w obronie, to poskutkowało, wygraliśmy mecz. Kibice nasi, ukochani kibice, no to jest nasz 8. zawodnik, od 1 do 60 minuty, cały czas, czy to na wyjazdach, czy u siebie, niosą nas, pomagają nas w ciężkich sytuacjach, no i dzisiaj znowu udowodnili, że są niesamowici i dali z siebie wszystko. My po prostu wygraliśmy mecz, ale zwycięstwo należy się kibicom i to jest najważniejsze, kochamy ich i dziękujemy, że są.
Mariusz Kwiatkowski, szkoleniowiec Zewu Świebodzin. Trudno było przegrać ten mecz.
No bardzo trudno. Prowadzi się 58 minut cały mecz, a przegrywa się w ostatnich 2 minutach. Ciężko coś powiedzieć po takiej końcówce, no ale jak się nie rzuca sytuacji sam na sam, a oni dostają piłkę prosto w ręce, no to nie wygra się meczu.
Graliście naprawdę znakomicie, wszystko się układało świetnie do tej 58 minuty i potem przestój zupełny, tak jakby drużyna już uwierzyła w to, że zainkasowała 3 punkty.
Może nie uwierzyła, że te 3 punkty już jadą do Świebodzina, tylko ciężko mi coś powiedzieć, że w ostatnich 2 minutach jakby im odcięło prąd, no brak słów.
Jakub Cenin, Zew Świebodzin, no chyba nie możesz uwierzyć w to, co się wydarzyło w tych ostatnich 2 minutach.
Skomentuję krótko. Frajersko przegraliśmy wywalczony przez nas mecz. Mogę jedynie pogratulować tylko trenerowi Bronkowi, że no tak naprawdę tą obroną wysoką, każdy swego, gdzie jeszcze mieliśmy jedną karę, no wygrał mecz. Gratulacje dla trenera Bronka.
Ale wcześniej to wy graliście naprawdę znakomicie, wysoki procent zakończonych akcji bramkami. No i potem nagle dwie minuty do końca już uwierzyliście, że to jest zwycięstwo?
Nie do końca uwierzyliśmy, tak? Wiedzieliśmy, że trzeba walczyć do końca meczu i od małego jesteśmy tego uczeni. Jedyne, co mogę powiedzieć, no brakuje nam ławki, jesteśmy uzupełniani gdzieś juniorami, oni się dopiero uczą, tak? No może to jest moje głupie tłumaczenie i próbuję nas trochę jako zespół wybielić, ale zabrakło też sił. Motywacji na pewno nie zabrakło, bo walczyliśmy cały mecz i tak jak widać było, cały mecz praktycznie kontrolowaliśmy. Mówię, zagrywka trenera, bramka, dwie nierzucone, jedna przeze mnie, druga przez Marcina, jakaś tam stuprocentowa sytuacja, oni pociągnęli kontry, trybuny ich poniosły, no i my frajersko przegraliśmy mecz, tak można to skomentować i tyle.
Mówisz o tych nieobecnych, no na pewno największym nieobecnym Kamil Nogajewski.
No nóżka poryka się tam z jakąś chorobą, dwóch tygodni jest na antybiotyku, no na pewno no, zabrakło jego doświadczenia, tak, no brakuje nam, no na pewno Kamila bardzo, ale no, gdzieś tu chłopaki gramy trzema rozegraniami, czterema chłopakami na rozegraniu, ja gdzieś tam na kole próbuję cały mecz ciągnąć, no lata nie te, można powiedzieć, a ja staram się jak mogę, tak jak u chłopacy, no ale mówię, no długą ławką też się czasami wygrywa tego, tak, widać, że Nowa Sól gdzieś tam robiła te zmiany częściej niż my na więcej mogli sobie pozwolić, no choć i tak to jest dziwne, bo i tak kontrolowaliśmy cały mecz, tak, no mówię, no nie, zabrakło sił koncentracji w ostatnich minutach.
Spoglądamy na tabelę drugiej ligi piłkarzy ręcznych grupy Dolnośląską. Trójka po tym zwycięstwie na ósmym miejscu. Po 8 meczach 9 punktów w dorobku. Natomiast Zef na miejscu 10. Po 8 spotkaniach 7 oczek na koncie drużyny trenera Mariusza Kwiatkowskiego. My teraz będziemy rozmawiać o koszykówce. Koszykarze Stelmetu na IBC Zielona Góra zagrali kolejny dobry mecz. Odnieśli kolejne zwycięstwo. Tym razem w lidze VTB pokonali na trudnym terenie na wyjeździe po świetnej końcówce, to trzeba zaznaczyć, zespół z Niżnego Nowgorodu 87-82. Na szczególne słowa uznania zasługuje rozgrywający zielonogórskiej drużyny Szwed Ludy Hakansson, który w czwartej kwarcie zdobył aż 15 punktów w całym meczu, łącznie 22 oczka, 8 zbiórek i 5 asyst. Dzisiaj po powrocie z Rosji, bo wczoraj zielonogórzanie wracali, wiadomo, jest to daleko odległość, długa podróż. No i kiedy już wrócili, dzisiaj Jacek Białogłowy rozmawiał z drugim trenerem Stelmetu, Arkadiuszem Miłoszewskim.
Panie trenerze, wygrywacie i wygrywacie, Zielona Góra w euforii, Polska przygląda się z dużą ciekawością Stelmetowi w dalszym ciągu, a co wśród panów trenerów wywołują te kolejne zwycięstwa? Też macie coś w rodzaju euforii?
Wie pan co, dzisiaj rano wioząc dzieci do szkoły sobie pomyślałem tak, że fajnie jest jak się wygrywa, ale widząc zdenerwowanie trenera, takie przed meczem, takie, wie pan, no typowy kręci cię, nie wiesz, jesteś niepewny, nas też, tak sobie pomyślałem, nie mamy na to czasu, na euforię, radość. Na radość, wie pan co? Bo tak naprawdę my już myślimy tym meczem, który jest jutro, tak? Dziś rozmawiamy po Niżnym, a jutro gramy Kingi, który jest groźny, dobra, doznał porażek, ale już podejrzewam, że tej radości to tak naprawdę to może jakiś wieczór, wie pan, ten tylko pomeczowy. W samolocie, jak już wracamy tutaj do Polski, do Zielonej Góry, to już myślimy o Kingu, już rozmawiamy. Ja już jestem przy Lokomotywie Kubań. Wie pan co, bo muszę...
Bądźcie ludźmi, pocieszcie się trochę.
Nie, ale wie pan co, no, ten kalendarz na to nie pozwala. Oczywiście, no, zawsze pamiętam też z tego swojego doświadczenia, taka sentencja, no, po meczu, no zawsze lepiej jest, jak się wygrywa. Ale dobrze wiemy, że ta forma drużyn, no, jest taka troszeczkę, wie pan, no, falująca. No
właśnie, jadąc do pana, zastanawiałem się, czy wy nawet między sobą rozmawiacie o tym, że kiedyś nadejdzie być może słabszy mecz, albo kryzysowy nawet troszkę dłuższy moment, czy wy jesteście nawet trenerzy na to gotowi, czy też nie ma czasu, żeby o tym myśleć?
Na razie o tym nie myślimy. Żyjemy, wie pan, tak jak powiedziałem, następnym meczem. Mamy w perspektywie to, że za chwilę jedziemy do Lokomotywu Kubań, który zmienił trenera, który wczoraj rozbił Kalew 24 punktami. Zaraz jedziemy do Uniksu Kazań i to są zespoły już tej takiej górnej półki. Rozmawialiśmy przed Niżnym, pamięta pan, mówiłem, że to jest taki zespół pomiędzy. Tak, ale ta już za chwilę górna półka. Za chwilę Arka Gdynia do nas przyjeżdża i wiemy, będziemy się starali podtrzymać tą chemię, która jest w zespole, bo jest fajna, bo atmosfera jest fajna.
O tym spotkaniu w Niżnym chociaż odrobinę. Świetny początek. Potem tak wami pochwiało trochę, że tak powiem, a potem końcówka Ludy Hakansson Show i w ogóle cała drużyna fajnie pogrywa.
Zacznę od tego, że ten Tabak jest tak wymagający, że ja tak mówię, już siedzę przy tym Kubaniu, bo będzie 100 tysięcy pytań. O wszystko. Tak było przed Niżnym. Czyli my jako asystenci musimy podać klucze do wygrania meczu. Klucze w ataku i klucze w obronie. I tymi, między innymi tymi punktami, które nam pomogły, było zatrzymanie ich szybkiego ataku. Bo Brown, ten mały Brown, mówię o Brandonie Brownie i znany z Lewis, oni obaj znani z polskich parkietów, bardzo mocno pchali piłkę do szybkiego ataku i to nam się udało ograniczyć. Niektóre akcje oczywiście, bo nie może zatrzymać wszystkiego.
No tam Szewon trochę pokaleczył Szewon, was.
Szewon troszeczkę, tak, może tam 2-3 razy poszedł, ale to nie pociągnęło całego zespołu. I to nam się udało. Udało nam się zatrzymać ich akcje pick and rollowe i wiedzieliśmy, że nie jest to zespół oprócz Brownów, obydwu, czyli dużego i małego, nie jest to zespół bardzo dobrze rzucający za 3 punkty. O, jeszcze Baburin, tak? 3 razy B, 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 Brown, Brown, tak, Baburin.
Czyli tam, dlatego ta strefa, żeby sobie rzucali za 3?
Tak, dokładnie, wiem, żeby zagęścić, żeby dużo, na przykład taki Lewis to tylko mijał, udało mu się tam parę razy, stracili tą pewność siebie, bo stracili, już wtedy nawet z otwartych pozycji te rzuty, chociażby tego dużego Browna nie wpadały i to nam się udało zrobić, natomiast no były jakieś zachwiania, tak, jak oni odskoczyli na te 12 punktów, to myśleliśmy, że już jest po meczu. Mieliśmy jako plan B tą obronę strefową, że jakby się coś działo, to nie będą czuć się dobrze pewnie rzutowo, no bo wie pan, jakby się czuli, jakby trafiali, no to ta strefa mogłaby doprowadzić do tego, żeby nas dobili zupełnie, tak? Natomiast była ta strefa gdzieś w naszych myślach, żeby ją spróbować postawić. Były te kłopoty z faulami, tak? Plan zadziałał.
A Ludde Håkansson był planem C właściwie, czy narodził się plan C u Ludde Håkanssona w głowie?
No jest naszym najlepszym strzelcem, czuje pewność siebie. Te akcje, to już nie było tak, że wie pan, że graliśmy tylko i wyłącznie na niego, on sam wziął odpowiedzialność na siebie. Wie pan, tylko przyklasnąć, bo pokazał dużą, dużą klasę na tych akcjach pick and rollowych, z którą oni mieli bardzo, bardzo duży problem.
Tyle drugi trener zielonogórskich koszykarzy Arkadiusz Miłoszewski, a jak słyszeliśmy, już jutro kolejny mecz z Telemetu o godzinie 17.30 zielonogórzanie podejmą w hali CRS, tym razem w meczu PLK Kinga Szczecin. A my pozostajemy przy baskecie. Prawie 2 tygodnie przerwy w treningach i meczach miały koszykarki pierwszej drużyny AZS-a JP Gorzów, grające jako polska strefa inwestycji Enea. Wolnego nie miały jednak reprezentantki swoich krajów, które w tym czasie uczestniczyły w meczach eliminacyjnych Mistrzostw Europy. Z naszej drużyny w reprezentacji Polski zagrała jedynie Agnieszka Kaczmarczyk. Niestety biało-czerwone, choć grały przed własną publicznością, to przegrały w Wałbrzychu z drużyną Wielkiej Brytanii 63-75. Porażka naszej reprezentacji nie zaskoczyła jednak trenera gorzowianek Dariusza Maciejewskiego.
No wiadomo, chciałoby się, żebyśmy rozpoczęli tą nową przygodę z nowym trenerem i z nową reprezentacją od zwycięstwa, ale szczerze trzeba przyznać, że przeciwnik był bardzo trudny do pokonania, mimo tego, że graliśmy u siebie, to jednak krótki okres przygotowawczy całego zespołu i myślę, że budowanie tego od początku na pewno nie sprzyja w tej chwili reprezentacji.
Zostawmy reprezentację, przejdźmy teraz do naszej klubowej drużyny. Co robi trener, kiedy ma 2 tygodnie przerwy, bo zawodniczki się rozjechały, zostały praktycznie tylko gorzowianki, a przecież z tych gorzowianek w podstawowym składzie są w tej chwili praktycznie tylko 2, Katarzyna Dźwigalska i Wiktoria Keller.
Jest jeszcze Karolina Matkowska, jest jeszcze Paula Duchnowska, one miały swoje rozgrywki, fajnie przepracowały ten okres. Kasia Dźwigalska też również do nich dołączyła, oczywiście nie grała w meczach pierwszej ligi, tak jak te wcześniej dziewczyny wymienione, one miały swój cykl przygotowawczy do następnej części sezonu, a pozostałe zawodniczki jakby w tym czasie miały swoje również obowiązki, czy reprezentacyjne, czy tak jak Amerykanki rozjechały się do domów i tam miały również wykonać swoją pracę taką bardziej indywidualną pod kątem następnej części. A my mieliśmy bardzo dużo pracy, zarówno ja, jak i cały mój sztab trenerski. Mocno pracowaliśmy nad rozbiorem, takim szczegółową analizą, diagnozą naszych problemów w ostatnich 2 meczach, bo tak naprawdę no, w ciągu tygodnia zeszliśmy z nieba do piekła. Po meczu bardzo pewnie wygranym z Wisłą Kraków, a szczególnie tutaj z bardzo dobrym meczu z Botasem Ankara, przyszedł taki fizyczny dołek u nas i myślę, że troszeczkę też mentalny. Wydawało nam się, że jesteśmy już naprawdę nieźli, a te 2 mecze nas lekko sprowadziły na ziemię. Także trzeba było w tym czasie mocno popracować nad diagnozą naszych problemów, co żeśmy zrobili. Ja również miałem w tym czasie zaplanowany wyjazd poza Gorzów, ale musiałem to odłożyć na inny termin, bo tej pracy pracy w tej chwili było bardzo dużo i tak naprawdę dopiero niedawno, właściwie to wczoraj, żeśmy skończyli pracę nad analizą naszych ostatnich 5 meczów.
Ale myślę, że również analizowaliście najbliższych rywali, czyli drużynę z Bydgoszczy i ekipę z Ramli.
Nie było na to czasu, dlatego tak jak powiedziałem, do tego się zabierzemy dopiero w tym tygodniu, a tak naprawdę to wszystko, co robiliśmy do tej pory, to było wszystko podporządkowane sytuacji. To powiedziałem bardzo szczegółowo, analizę zarówno w obronie, jak i w ataku. Musieliśmy znaleźć swoje słabe punkty i w jaki sposób pomyśleć o tym, żeby je wyeliminować i tak naprawdę też również patrzyliśmy pod kątem ataku, jak go wzmocnić, czy jak wzmocnić naszą defensywę. Są pewne pomysły, są pewne przemyślenia. We wtorek dziewczyny na rannym treningu się o tym dowiedzą, co będziemy robić w najbliższym czasie, z czego będziemy rezygnować, co będziemy musieli ulepszyć, żeby nasza gra była bardziej stabilna i żebyśmy w każdym meczu, mimo tego, że gramy co 3 dni, byli takim bardziej zespołem, który będzie bardziej przewidywalny.
To była rozmowa z trenerem gorzowskich koszykarek Dariuszem Maciejewskim, a teraz u nas w magazynie sportowym Radia Zachód będzie futbol. Piłkarze Dębu Sława Przybyszów przegrali w zaległym i jednocześnie ostatnim meczu rundy jesiennej lubuskiej czwartej ligi ze Stilonem Gorzów 2-5, przegrywając do przerwy 0-3. Stilon skończył całą rundę jesienną czwartej ligi na 2. miejscu, ma 37 punktów i traci 3 oczka do lidera Warty Gorzów. Dąb z kolei plasuje się na 7. miejscu w tabeli, ma 23 punkty. No, jako że półmetek sezonu już za nami, jest to czas, dobry czas na podsumowanie. Tego właśnie podsumowania dokonają trenerzy ekip z Gorzowa i ze Sławy. Na początek opiekun Stilonu Kamil Michniewicz.
Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że zrobiliśmy mistrzostwo świata, bo wprowadziliśmy zmianę pokoleniową do zespołu przed sezonem i pożegnaliśmy 11 zawodników, przyszło tylko 2 seniorów, reszta to zawodnicy z akademii. No, ryzyko było ogromne i początek nie napawał optymizmem. Po 2 meczach mieliśmy 1 punkt. Jak się okazało, to tylko później nieszczęśliwa porażka z Wartą i wszystkie pozostałe mecze wygraliśmy. Dlatego to pokazuje, że była to dobra droga. Dziś jesteśmy pół roku po tym momencie, kiedy to rozpoczęliśmy. Mamy fajnych, młodych, ogranych zawodników, którzy wciąż się rozwijają i perspektywiczny zespół, a przy okazji wszystko jest w naszych nogach i tak naprawdę to, co się wydarzy na wiosnę, już nie musimy się oglądać na nikogo, na Wartę, na Karin, na nikogo. Jeżeli my zrobimy ze swojej strony wszystko, co do nas należy, to po prostu mamy szansę tą ligę wygrać i tyle. Nie podchodzimy do tego w perspektywie musimy, tak jak powiedziałem, dla nas najważniejsze było to, żeby wprowadzić to nowe pokolenie, żeby w końcu postawić na swoich i serce się raduje. Grają Stilonowcy, grają Gorzowiacy, gra młodzież z Akademii. O to w tym wszystkim chodziło, a przy okazji jesteśmy w grze i na pewno jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi.
No te 3 punkty to jest niewiele, tak szczerze mówiąc.
No to jest kwestia jednego meczu i tutaj wcale nie tego bezpośredniego, bo wszyscy tam się elektryzują 1-2 spotkaniami, a twierdzę, że tutaj jest 15 bardzo ciężkich spotkań, każde spotkanie jest meczem tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużego ryzyka, gdzie te punkty można zgubić i trzeba być mega skoncentrowanym. No mamy trochę czasu na to, żeby przez tą zimę poprawić jeszcze pewne elementy. Czas na pewno działa na naszą korzyść i chłopcy są głodni gry, głodni sukcesów i chcą za ten klub oddawać serducho i to było widać, szczególnie po tym początku, kiedy mieliśmy taki moment słabszy, kiedy tej ligi się dopiero uczyliśmy, kiedy ci chłopcy zbierali pierwsze doświadczenie. No dzisiaj mówię, dzisiaj jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i na pewno ta zima będzie przebiegała u nas spokojnie i z wiarą w końcowy sukces.
Jarosław Helwik, trener Dębu Sława Przybyszów. Stilon to jest taki atrakcyjny rywal, bo jak przyjeżdża, to i kibice jego przyjeżdżają i głośno jest na stadionie, ciekawie.
Atrakcyjny, no wiadomo, drużyna, która spada gdzieś tam z ligi wyżej, zawsze mobilizuje tych, którzy grają w tej lidze od jakiegoś czasu i tutaj nie ma się co dziwić, a poza tym no Stilon ogólnie mówiąc lubuskim, no to zawsze była taka znana firma i drużyna, która bardzo wysoko grała. Ja gdzieś tam, jak kopałem jeszcze w Chrobrym, no to graliśmy w dawnej drugiej lidze ze Stilonem, później w trzeciej. No, należy tylko żałować, że ta drużyna jest tak nisko, bo ma wspaniałe tradycje.
O całą rundę jakby pan podsumował w wykonaniu Dębu, 7 miejsce w tej chwili po 15 meczach na półmetku?
Można powiedzieć, że tak. Jestem zadowolony, choć tych punktów mogliśmy mieć więcej. No, popełniamy gdzieś tam błędy tak w dzisiejszym meczu i zbyt dużo tych punktów uciekło, ale generalnie jestem z drużyny zadowolony. Dziękuję im za całą tą rundę. Zresztą nie tylko, wcześniej również dobrze się prezentowali. Myślę, że nasza drużyna jest taka, że każdy musi się jej obawiać i to jest chyba dobre.
Bo w Sławie chyba jakiejś tutaj wielkiej presji na wynik nie ma, no przynajmniej nie widać.
Powiem tak, ja zawsze staram się presję przyjmować na siebie, żeby drużyna ją jak najmniej odczuwała. Tak zawsze staram się robić. Natomiast jeżeli chodzi o planach, to myślę, że trzeba by było porozmawiać z panem prezesem.
W zeszłym roku było drugie miejsce po jesieni, no ale chyba mam wrażenie, że ta czwarta liga teraz jest za sprawą gorzowskich drużyn nieco mocniejsza może?
Tak, tak, bo mówię, to są dwie dobre drużyny, natomiast... Tak, jak wcześniej powiedziałem, jedną i drugą można było ukłuć.
O co na wiosnę powalczycie?
W każdym meczu o zwycięstwo.
Tyle dyplomatycznie. Trener Dębu Sława Przybyszów Jarosław Helwik, a z futbolu przejdziemy do sportu walki, bowiem za nami piąta edycja gali West Fighting MMA w Gorzowie. Fani sportu walki mogli przez około 3,5 godziny podziwiać aż 12 walk i to nie tylko w formule MMA. Był także boks, był kickboxing, dokładnie odmiana K1 i Muay Thai, a w walce wieczoru Wojciech Janusz z klubu Berserker z Team Szczecin, taka dosyć trudna nazwa do wymienienia, pokonał na punkty Arkadiusza Jędraczkę z klubu Nastula Warszawa. Emocji nie brakowało też w innych pojedynkach, a posłuchamy teraz relacji Filipa Góreckiego, który na tej gali był.
Jakub Krawczuk, twierdza sportu walki Kostrzyn, zwycięzca dzisiaj jedynej walki bokserskiej. Chyba trochę w trzeciej rundzie było problemów, a tak to pod kontrolą.
Narożnik powiedział mi, że prowadzę pewnie dwie pierwsze rundy, więc trzecią zawalczyłem tylko i wyłącznie na przetrwanie, szczerze powiedziawszy. Bardzo ciężko jest walczyć w ringu, bo ja nie trenuję nawet roku. Wszedłem pierwszy raz do walki. Dla mnie nowe przeżycie i nie pokazałem tego, co potrafię, ale cieszę się, że wygrałem.
Przed taką publiką też przeżycie, tak?
Tak, na pewno przeżycie. Zapamiętam to do końca życia. Ale tak jak mówię, nie pokazałem tego, co potrafię. Jestem trochę na siebie zły, ale... Najważniejsze jest to, że wygrałem.
Wojciech Maciantowicz, Jamniuk Gorzów. No i remisowa walka z Krystianem Głowińskim, chociaż mieliśmy wrażenie, że w pierwszej rundzie to zmierza do końca.
No, uciekło mi, minęło jakoś te 4 minuty. Także ja jestem od bicia się, nie od sędziowania. Jeśli ludzie uważają, publiczność, że pierwsza runda dla mnie, bardzo mnie to cieszy.
Krystian Głowiński, Pretorian Gorzów. No i można powiedzieć, derby Gorzowa na remis. W pierwszej rundzie już było bardzo ciężko. Jak tam już to wyglądało z tej perspektywy?
Strasznie ciężko, bo nie wiem, to był mój debiut na takiej gali. I trochę mi już odcięło nogi. Jak wszedłem, to miałem miękkie strasznie. Jak dostałem ten cios, to się wystraszyłem trochę. Ale powstałem i chciałem dalej walczyć.
Przyszła przerwa, przyszły uwagi i te uwagi poskutkowały?
Tak, tak. Jak słuchałem narożnika, mimo że nie miałem sił, to próbowałem robić to, co mi kazali. No i moim zdaniem no, druga runda była dla mnie. No w pierwszej mi trochę doświadczenia zabrakło.
Mateusz Rybak, Kaozak Gorzów, zwycięzca przed czasem w pierwszej walce zawodowej. Marcin Łupiński, to tak krótko mówiąc, to chyba bezradny był po prostu.
Tak, jest to moja czwarta walka zawodowa. Wygrana w taki sam sposób. Wszystkie walki wygrywam, obijając czasami w parterze. Jest to chyba mój konik aktualnie. Przeciwnik mocna głowa. Nie poddawał się, walczył do końca. Próbował walczyć, starał się. Sędzia przerwał chyba w odpowiednim momencie. Mógł nawet troszkę szybciej przerwać. Ponieważ no, obijałem go cały czas skrupulatnie. Sędzia Marcin Zdątek już dawał kilka komend. Nic nie działając. No i w końcu zakończył pojedynek na zdrowie Marcina.
No i duża satysfakcja wygrać tutaj dopingowanym
oczywiście,
przez...
Oczywiście, że tak. Super, miałem doping dzisiaj. Wiele osób przychodzi na moją walkę. Walczyć u siebie to jest coś fajnego, coś wielkiego. Cieszę się, że mogłem zawalczyć u siebie.
Arkadiusz Jędraczka, Nastula Warszawa. Przegrany w walce wieczoru. Zasłużenie, sprawiedliwie.
Nie, no tak. No, przeciwnik wywalczony. To chyba czwarta jego walka w tym roku. Moja pierwsza po rocznej przerwie. Tak, jestem z siebie zadowolony. Przewalczyłem z bardzo mocnym przeciwnikiem. 3 rundy, no zabrakło kondycji, no, żeby to wygrać. Tyle, no.
Wojciech Janusz, Berserker z Team Szczecin, zwycięzca walki wieczoru. Po raz drugi z rzędu na gali West Fighting MMA. No dzisiaj to walka potrwała dłużej, ale chyba różnica, no i umiejętności, ale też przygotowania kondycyjnego.
Tak, już drugi raz tutaj jestem. Bardzo chciałbym oczywiście tutaj wrócić. Rewelacyjnie mi się walczy u Was w mieście. Zawsze jestem przyjęty tutaj jak prawdziwy wojownik i przez organizatorów i przez kibiców. Dziękuję im bardzo za to. No walka na pewnym dystansie, ale fajnie, to jest kolejne doświadczenie, mocny rywal. Cieszę się, że wygrałem i dziękuję, że tutaj byliście wszyscy ze mną.
No tak jak mówiliśmy, no jednak widać sił trochę brakowało, Jędraczce, on sam to przyznał.
Szczerze powiem, no ja byłem przygotowany naprawdę, nawet na 5 rund mógłbym się bić. Co? Wygrałem, to najważniejsze. No on troszkę spuchł, widziałem, że to spuchł, ale pamiętajcie, nigdy nie można lekceważyć zawodnika, zawsze może mu wyjść jakiś cios, nawet na takim zmęczeniu.
Mateusz Gamrot, czyli jedna z najbardziej znanych, otytułowanych postaci MMA w Polsce. No to prosimy o ocenę dzisiejszych walk.
Generalnie bardzo fajna gala, bardzo udana, pełna publiczność na hali. I też bardzo mi się podobało, że od pierwszej walki amatorskiej do ostatniej publiczność żyła, kibicowała swoim, dopingowała. Także było czuć klimat tutaj po prostu swojskiej takiej dobrej gali. Poziom sportowy również był w niektórych walkach bardzo zadowalający. Wiadomo, każdy mistrz kiedyś zaczynał i to są właśnie te gale, na których zaczynają przyszli mistrzowie.
Często tak chyba jest, że amatorskie walki bywają i bardziej atrakcyjne, bo dla kibiców.
Czasem się tak zdarza, czasem nie. Aczkolwiek to wynika z tego, że w amatorskich walkach jest mniej kalkulowania, bardziej pójścia na żywca, a gdzieś w zawodowych walkach wchodzi gdzieś ta taktyka, logika gry i często zawodnicy kalkulują, byleby wygrać walkę, a nie walczyć widowiskowo. Jest to różna charakterystyka, ale no taki jest sport.
Walka wieczoru chyba bez wątpienia dla Wojciecha Janusza.
Tak, no bezapelacyjnie. 3 rundy zdominowane, pierwsze 2 w stójce, trzecia w parterze. Jest to mój bardzo dobry kolega, ja za niego trzymałem kciuki i w sumie wiedziałem, że tak się potoczy ta walka.
Grzegorz Biegański, główny organizator 5. gali West Fighting MMA. Kończymy później niż w poprzednich 2 latach, znaczy, że było więcej co oglądać, znaczy, że chyba dobrze.
To znaczy przede wszystkim, no było więcej walk na karcie, walki trwały długo, było mało nokautów, czyli krótkich, szybkich, kończących się walki tutaj. W walce wieczoru, jak było widać, całe pełne 3 rundy, czyli 15 minut z przerwami, z prawie 20 minut walki zawodników, także między innymi dlatego tak długo to trwało.
I będziemy czekali z niecierpliwością na 6. edycję Gali West Fighting MMA w Gorzowie. A my przechodzimy w naszym magazynie sportowym do tenisa stołowego. Udany występ przedstawicieli startu Zielona Góra i startu Gorzów na 2. Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych. Zawody rozgrywano na weekend na obiektach w Osiru w Dżonkowie. No i na najwyższym stopniu podium w swoich klasach znaleźli się dwaj przedstawiciele zielonogórskiego startu. Tomasz Jakimczuk zwyciężył w klasie łączonej 1-3. Z kolei Piotr Grudzień nie miał sobie równych w klasie 8. Jeżeli chodzi o pozostałych zielonogórzan, to druga w klasie 9-10 była Dorota Mituta, zaś trzeci w klasie 6 Tomasz Mika. Na podium w dodatku w tej samej klasie 11 stanęło 2 gorzowian z tamtejszego startu. Zwyciężył Marek Chybiński, a tuż za nim uplasował się Damian Fira. Ponadto trzeci w klasie 10 był ich klubowy kolega Krzysztof Marcinkiewicz. Po zakończeniu zmagań rozmawialiśmy z dwoma zwycięzcami swoich klas, jednym z Zielonej Góry i jednym z Gorzowa.
Piotr Grudzień, start Zielona Góra.
Cieszę się, że ta presja, która tutaj na mnie trochę ciążyła, bo byłem faworytem do wygrania tego turnieju, gdzieś tam mi nie przeszkodziła w tym, aby wygrać turniej.
Dla pana to ma znaczenie, czy się gra u siebie, czy na wyjeździe, czy to własna hala, czy jacyś kibice i tak dalej?
Nie, wydaje mi się, że wszędzie gra się tak samo. W Dżonkowie są świetne warunki do grania, jest świetna sala, świetne stoły i całość turnieju jest zorganizowana według mnie bardzo dobrze, więc oby tylko więcej takich turniej organizować tutaj, bo naprawdę to wygląda bardzo dobrze.
Bo tutaj generalnie no, krajowa czołówka się zjechała, prawda?
Tak, zjechała się krajowa czołówka, aczkolwiek bez kilku najważniejszych zawodników w poszczególnych klasach. Myślę, że już na 3. Grand Prix, które odbędzie się w Krakowie za niecały miesiąc, ta czołówka też już będzie.
Jaka jest generalnie ranga tych zawodów Grand Prix?
Tutaj walczymy o bezpośrednią kwalifikację na Mistrzostwa Polski, tak więc są 3 Grand Prix w ciągu roku, czołówka kwalifikuje się na Mistrzostwa Polski, które odbędą się, wydaje mi się, że w marcu albo w maju. To jest 2. Grand Prix z kolei. No i jeszcze, tak jak wcześniej mówiłem, czeka nas 3. No i Mistrzostwa Polski. No, jeżeli wygra się Mistrzostwo Polski, to jest się w kadrze narodowej, no i przysługuje tak jakby zawodnikowi wyjazdy międzynarodowe i bycie w kadrze.
A jak u pana sytuacja, jeżeli chodzi o kwalifikacje na igrzyska?
Sprawa wydaje mi się, że jest ciągle otwarta. Aktualnie na dziś dzień jestem na 12 pozycji na świecie. 12 zawodników jedzie z rankingu, to tak więc aktualnie się kwalifikuje. Aczkolwiek no, jeszcze czeka nas 6 albo 5 turniejów międzynarodowych. Od lutego poprzez marzec, kwiecień będą te turnieje za granicą. Tak więc jeszcze wszystko się może zmienić i tam jest na pewno kilku zawodników, którzy są za mną, którzy są przede mną i dzieli nas bardzo mała ilość punktów, więc naprawdę jeszcze tutaj może być dużo roszad. Dlatego cały czas trzeba być skoncentrowanym, cały czas pracować systematycznie i trenować, nie odpuszczać, aby na tym rankingu cały czas być wysoko.
Czyli tak naprawdę w przyszłym roku roku wszystko się powinno wyjaśnić.
Dokładnie tak. W przyszłym roku myślę, że w kwietniu już będzie wiadomo, kto jedzie na igrzyska. Być może wcześniej, bo jeżeli te zawody, które odbędą się w lutym, marcu, okażą się, że tak powiem, bardzo dobre dla nas, to być może już wtedy będziemy wiedzieć, czy się zakwalifikowaliśmy.
Marek Chybiński ze startu Gorzów.
Grupa 11 to jest grupa mentalnie. No, poziom był taki przeciętny, bo nie było dwóch zawodników takich mocnych, Jerzego Zajdela i Waldka Sadowskiego, no ale no, głównie no, udało mi się wygrać, zawsze jestem w czołówce. Chciałbym mieć wygrać, kochani, przede wszystkim miłością i przegrać miłością. Taki jest sport, no, ale byłem na to przygotowany, trenuję w domu i siłowo, i technikę, i także przyjechałem mentalnie przygotowany i udało mi się wygrać, jestem z tego zadowolony. No.
Takie gorzowskie podium mieliśmy, bo tak, pana kolega tak, na drugim miejscu.
No, głównie zawsze jestem na podium, tylko że kolega, no, ciężko mu jest się zmienić ze mną. No, ja przeważnie zawsze jestem na jedynce, no bo kocham jedynkę, to jedynka musi u mnie być, jak się mówi. No, ale czasami może być, że się możemy zmienić i do tego się przyzwyczaję, jak nawet przegram, będę trzeci czy drugi, no to nic mi się to nie stanie, nie ugryzie mnie nikt, no. Praca i będzie coraz lepiej. No, to jest normalne, że nie zawsze będę na pierwszym miejscu, tak? No przecież to jest sport, nie? Jednemu weźmie, drugiemu da, tak? No, trzeba po prostu walczyć do końca, uwierzyć w siebie, w treningi, co to jest ciężki sport, no, no i się nie poddawać. Jak to ja zawsze gram od początku do końca. Było dzisiaj mi ciężko z nim wygrać, bo pierwszego seta mnie tak zniszczył, że nawet po piłki chodziłem. Lewa, prawa bardzo szybko grał, mocne topspiny, głęboko. Byłem beznadny. W pierwszym secie serwowałem tylko z każdy serw z forehandu, po całym stole krótki, długi. Bardzo ten serw odbierał, był czytelny i atakował mnie, nie miałem szans. W drugim secie zmieniałem już trochę z forehandu, trochę z backhandu. Nie, też nie za bardzo, graliśmy na równo, ale już w trzecim, czwartym secie zmieniłem tylko same z backhandu po całym stole krótki i bardzo mu ciężko z tego było grać i udało się wygrać.
Tyle zawodnik gorzowskiego startu, Marek Chybiński, najlepszy w klasie 11 podczas drugiego Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym, a 10 minut już tylko dzieli nas od godziny 22 i pod koniec programu będzie żużel. Dobiegł końca okres transferowy, więc przygotowaliśmy krótkie podsumowanie ruchów kadrowych, a także ocenę sił lubuskich ekip. Oceniać będzie ekspert Tomasz Lorek, dziennikarz i komentator Polsatu Sport. Zaczynamy od czwartego zespołu minionego sezonu, Stel Metu Falubazu Zielona Góra.
Antonio Lindbeck, nowa świeża krew, Rio Racket. Ja myślę, że to jest tak nieprzewidywalne, jego może jeszcze może nie jednego zaskoczyć. I świetny ruch, fantastyczny ruch Zielonogórzan z Janem Kwiechem. Okej, ktoś powie, w tym roku to nie wypali, dobrze, ale to jest, tam jest i Super Enduro, i Cross w rodzinie. Czesi, którzy blisko oglądają tamtejszy wątły rynek, ale tam też są ciekawe perełki. Widać, że Petr Chlupacz i Andrzej Smetana i Jan Kwiech to są nazwiska, które coś zaczynają znaczyć. Ja myślę, że Jan Kwiech Honza ma tą przewagę, że ma bardzo dużo doświadczenia w rodzinie. Jeżeli chodzi o uprawianie sportów motorowych, to zawsze pomaga, nawet lepiej jak to jest niekoniecznie z żurla, bo jest więcej dystansu i zdrowego podejścia, więc świetny strzał, jeżeli chodzi o Zielonogórzan. Może nie na sezon 2020, ale myślę o kolejnych latach, to będzie bardzo ciekawy ruch. A ten trzon, który pozostał, nawet strata Pedersena, myślę, nie jest tak bolesna, bo bardzo ciekawy zespół zmontowali Zielonogóranie i myślę, że wcale nie musi być gorzej niż w tym roku, czyli czwarte miejsce spokojnie, a to jest taka mieszanka, że może wypalić ten zespół z nienacka.
Tyle o Falubazie. Jeszcze krótko, druga lubucka drużyna, siódmy zespół sezonu 2019, Trolleywork Stal Gorzów, ocenia także Tomasz Lorek te ruchy transferowe.
Nie wątpliwa, ten powrót Puka to jest do końca dobry ruch dla Stali. Na pewno KK jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, bo Złoty Kas pokazał, że Krzysztof Kasprzak ten tytuł wicemistrza sprzed 5 lat wciąż siedzi mu w głowie i ma prawo żałować, że pojechał do Lansu, bo w Tampere by jechał zupełnie inaczej, a nie z troską o kolano i więzadła, więc na pewno to jest zespół, który jeszcze może odpalić i myślę, że Mateusz Bartkowiak to będzie już odkrycie Staszka Chomskiego i to jest chłopak, który zrobi dużo progres w wyniku, więc Stal nie sądzę, że będzie to ekipa, która mierzy medale, ale pokazuje to, że Bartek Zmarzlik czerpie, lepiej się ściga w GP, kiedy, owszem, jest dojrzały, jest bardziej doświadczony, ale lepiej się ściga, kiedy nie ma presji ligowej w Polsce. To też pokazuje ciekawą zależność, że jak nie masz ciśnienia, nie masz jaja na zbiorniku, nie masz szaleństwa, nie masz pistoletu do skroni przyłożonego, to lepiej jedziesz w Grand Prix. Myślę, że jakbym święcięcie by jechał w lidze o duże Preciosa, o duże laury w tym roku, to nie sądzę, żeby tak w GP świetnie jeździł Bartek, jak jeździł. Więc myślę, że trochę polskich zawodników, polska liga usztywnia, wypala rządu i rządy walki, którą później trzeba pokazać w GP. Paradoksalnie baraże z Ostrowią Adiat Malezą, może były nas pomocne Stali Gorzów.
To były oceny naszego eksperta i prognozy Tomasza Lorka. My pozostajemy przy czarnym sporcie. Bartosz Zmarzlik spotkał się dziś z uczniami szkoły podstawowej nr 21 w Gorzowie. Nie brakowało zaskakujących pytań, na które mistrz świata na żużlu chętnie odpowiadał. Relacja Daniela Rutkowskiego.
Czy żużlowiec ma jakieś przesądy?
Mnóstwo, naprawdę. Ja jestem trochę taki przesądny człowiek. Gdzieś tam mama i gdzieś tam ostatnio mama niepotrzebnie mnie gdzieś tam tych przesądów uczyłaś, bo teraz to przeszkadza.
Nazywam się Alicja.
Wiktoria.
Jak się rozmawiało z Bartoszem, z Marznikiem?
No bardzo dobrze, cudownie odpowiedzi, cudownie się prowadziło, jestem zadowolona.
No na pewno to bardzo duży zaszczyt porozmawiać z mistrzem świata.
Odpowiadał grzecznie na pytania?
Bardzo.
Bardzo grzecznie. No, na pewno jestem zadowolona z siebie i myślę, że nasza koleżanka też, z tego względu, że były duże przygotowania do tego i wreszcie się udało.
Fajnie jest, ciekawie. Można wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć.
Opowiada o sobie różne ciekawe rzeczy, których nie mogliśmy się dowiedzieć na przykład przez telewizję.
Mnie na przykład zaciekawiły, ile jakby meczów już, ile jeździł razy.
Bartosz Marzik, Bartek, kolejne spotkanie, bardzo sympatyczne. Tak, zakłady pracy, szkoły, no istne szaleństwo, ale dajesz radę.
No dokładnie tak, tuż przed urlopem postanowiliśmy przyjechać, bardzo miło, super przygotowana szkoła i naprawdę fajnie to wyszło i powiem szczerze, wiele radości mi też to daje, że przyszedłem, a na tylu twarzach się pojawiła pozytywna energia, uśmiech, także dla mnie to też jest bardzo cenne i fajne.
Dzieci się przygotowywały długo na przybycie, przygotowały odpowiednie pytania, niektóre bardzo ciekawe, pewnie ciekawsze niż dziennikarzy.
Zdecydowanie tak, dzieci zawsze zaskoczą, więc warto przyjechać i też poznać od tej strony, bo jest to nieco inne spotkanie, też bardzo wartościowe i fajne i warto pojawiać się w takich miejscach.
Można powiedzieć, że dzisiaj zamykasz okres taki jeżdżenia z medalami, z pocharami, pokazywania go właśnie w zakładach pracy i w szkołach, urlop, a potem ciężka praca.
Gdzieś tam już faktycznie te przygotowania zacząłem, gdzieś tam, bo tak powiem, że nie mogę bez tego żyć i wracam, bierzemy się z grubej rury, już nieco inne rzeczy pójdą troszeczkę na boku, bo wiadomo, z powrotem trzeba się skupić i brać do was tej roboty.
No, trenujesz, widać to w mediach społecznościowych, chociażby na rowerze z Michałem Polutą, mistrzem Polski w kolarstwie. Kto kogo goni?
No, zdecydowanie w kolarstwie ja, ale mega fajne treningi, naprawdę dającą właśnie tą pozytywną energię do treningu, świetny wspólny czas, więc fajnie.
Wymieniacie się też informacjami, poglądami a propos profesjonalnego podejścia do sportu, prawda?
No, otóż to, dlatego wiele tematów fajnych do przegadania podczas też treningu na rowerze szosowym, gdzieś tam też wiele rzeczy mi wytłumaczył i no fajna sprawa.
Przegląd sportowy, plebiscyt, w którym, uwaga, moi koledzy dziennikarze mówią, że jesteś jednym z faworytów. Czujesz to?
Nie, no nie wiem. Ja tak zawsze nie lubię, że tak powiem, dzisiaj widzę, czy coś w tym stylu. Aczkolwiek zapraszam wszystkich gorąco do głosowania. Fajnie by było gdzieś tam fajne miejsce. Gdzieś tam między tymi fajnymi, też różnymi wartościowymi zawodnikami się pojawić.
Mhm. Właśnie, a propos wartościowych zawodników, Monaco, to też dla Ciebie duże wydarzenie, nie ukrywasz, emocjonalne, prawda?
No, mega tak. Zobaczę też zawodników z Instagrama, że tak powiem, gdzie też tam śledzę i patrzę, co robią ciekawego. Fajne, na pewno nie mogę się tego doczekać. Także zdecydowanie Marc Márquez.
Jego młodszy brat też ma tytuł w tym roku.
Dokładnie i wiele innych też z motocrossu czy z innych dyscyplin będzie fajnie się spotkać.
Dobrze, to na koniec zapytam o urlop. Potrafisz leżeć na leżaku i opalać się?
Myślę, że w tym roku nawet potrzebuję tego i bardzo tego chcę, dlatego ale wszyscy bliscy mówią mi, że dają mi max 3 dni, więc zobaczymy.
Wrócisz na piechotę?
Nie, nie da się, ale będę, wypocznę, będzie fajnie.
Już jutro ten upragniony urlop się zaczyna. Kapitan Stali Gorzów udaje się do ciepłych krajów, a po powrocie Bartosz Zmarzlik zamierza już w 100% skupić się na przygotowaniach do nowego sezonu 2020. To wszystko w tym magazynie sportowym. Jutro pierwsze wiadomości sportowe w Radiu Zachód już po godzinie 6 rano. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.